Moi drodzy, w Auschwitz zaplanowano zło. Auschwitz, Birkenau i kolejnych członach obozu wykonano bardzo wiele złych czynów i wiele grzechu. Na to miejsce przybywali wykonawcy okrutnych planów eksterminacji określonych grup ludzi. Ten zamiar był realizowany przez wyniszczającą pracę, głodowe racje żywności, trudne warunki życiowe, terror wobec więźniów, ale też przez zasądzanie wyroków śmierci albo przez selekcję, w czasie której przeznaczano bezpośrednio przybyłych na śmierć przez zagazowanie. Samo przybycie do obozu wynikało z sądu okupacyjnych władz albo z zakwalifikowania konkretnego człowieka do grupy przeznaczonej do eksterminacji. Sprzeciw, opór, patriotyzm, działanie wobec okupanta to wystarczające powody, dla których trafiali pierwsi więźniowie. Uznanie za wroga nowej władzy albo przynależność do narodu albo określonej grupy etnicznej to wystarczający powód wysłania do obozu w wagonach, tak jak duchownych, przedstawicieli inteligencji, ogromnej ilości Żydów czy Romów. Jesteśmy na modlitwie, a właściwie na sprawowaniu Eucharystii. I chcemy na to spojrzeć z punktu widzenia Boga. Korzystamy ze Słowa Bożego. A z punktu widzenia Boga, który objawia człowiekowi swoje zamiary poprzez proroków, apostołów i ewangelistów, w obozie realizowano etos człowieka z Biblii, który nosi imię Lamek. To postać z początków Księgi Rodzaju. To potomek bratobójcy Kaina. Kaina, który jest założycielem miasta, ponieważ Biblia Starego Testamentu była pisana w dużej części przez tych, którzy byli nomadami. Dlatego też miasto jest ucieleśnieniem zła. To dlatego Kain jest tym pierwszym założycielem miasta. A Lamek, którego etos realizowano tutaj, to pierwszy bigamista. Człowiek, który z uwagą czyta Biblię od pierwszej strony do ostatniej, zauważy, że Bóg na pierwszej stronie zaplanował, aby człowiek stworzony przez dobrego Boga szukał drugiego człowieka, opuszczał swoją rodzinę, rodziców i zakładał nową rodzinę. Lamek, który jest bigamistą, który jest niepomny na słowa Boga, które mówi, że mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną i stają się jednym ciałem. Ten Lamek mówi do dwóch żon takie prawo. Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli zrobi mi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Jest to prawo, jakie może ustanowić przywódca plemienny, naczelnik rodu czy człowiek, który stoi na czele karawany. Ono ma obowiązywać tych, do których to słowo skierował i którzy są pod jego władzą. Od dziecka do starca. Cechą charakterystyczną tego prawa Lameka jest bezwzględność i okrucieństwo. Bo z powodu rany albo sińca wskazany człowiek przez Lameka ma zostać zabity za siniec, za uderzenie, za ranę. Jest jeszcze w tej proklamacji element religijny. Lamek zapowiada większą karę za drobną szkodę, niż Bóg zapowiedział karę w obronie Kaina, aby go nikt nie zabił. 77 razy zamiast 7 razy. Bóg przecież dał znak na czole Kaina, aby go kto nie zabił w ramach samosądu. A tu za zranienie swojego ciała zapowiada Lamek o wiele większą karę, stawiając się w miejsce Boga. To uświadamia nam wymiar religijny tego bezbożnego prawa Lameka. To także nam uświadamia bezbożny zamiar tych, którzy planowali zagładę i którzy realizowali zagładę tu w Auschwitz i Birkenau. Jaka jest odpowiedź Boga na takie prawo Lameka? To jest prawo mojżeszowe, które ustanawia, że karać można co najwyżej do wysokości szkody. Oko za oko, ząb za ząb, ale nie więcej. To prawo mojżeszowe w wielu wypadkach jest bliskie sformułowaniom starożytnych norm, takich jakby te, które znajdziemy w kodeksie Hammurabiego. Czytamy w tym ostatnim kodeksie: jeżeli pełnoprawny obywatel wybił oko członkowi klasy pełnoprawnych obywateli, wyrwał mu oko. Jeśli złamał kość pełnoprawnego obywatela, złamiał mu kość. My sobie dobrze przypominamy to, co znajdziemy w prawie mojżeszowym. Oko za oko, ząb za ząb, ale nie więcej. Tego typu ustawodawstwo mojżeszowe stanowi ogromny postęp w obyczajach, bo czyni przede wszystkim ludzi równymi wobec prawa. Bierze w obronę słabych i ukróca zapędy tych, którzy są mściwi i silni, albo wręcz potężni. Ale z drugiej strony takie prawo, które ogranicza mściwość i złość, rodzi też pytania. Czy musi być dwóch okaleczonych? Czy rzeczywiście ten, kto stracił oko, musi wybić jeszcze jedno oko sprawcy swojego nieszczęścia? Do tego rodzi się pytanie, czy aby stosowanie tylko i wyłącznie prawa to jest sprawiedliwość. Dlatego powtarza się od starożytności sentencję summum jus, summa injuria, a więc szczyt prawa, pełnia prawa to szczyt bezprawia. Albo też, gdybyśmy to opisowo chcieli ująć, to bezwzględne, drobiazgowe zachowywanie prawa jest przyczyną największej krzywdy i bezprawia. Jako ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela, wiemy, że Bóg dokonał przełomów w tym, co można nazwać czasem okrucieństwa, prawa i bezprawia, przez posłanie swojego Syna, który był znany wśród ludzi jako Jezus z Nazaretu. Przez przyjście Syna Bożego i Jezusa Chrystusa dokonują się dwie podstawowe zmiany w sytuacji człowieka. Po pierwsze, Bóg i człowiek zarazem jest wybawicielem człowieka od wszelkiego zła, grzechu i nieszczęścia. I druga zmiana, która wynika z tego, to nowy etos. Już nie etos jus talionis, czyli równoważnej odpłaty za krzywdę, za zło, ale coś więcej. To miłosierdzie, to przebaczenie i to, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, miłość do tego, który jest sprawcą nieszczęścia. Czytamy dzisiaj: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Powtarzam, taką zasadę może przyjąć tylko człowiek, który wierzy, że Bóg dokonał zasadniczego przełomu w sytuacji człowieka. Za twój grzech umarł Syn Boży i człowiek Jezus z Nazaretu. Zapłacił za Twój grzech, za każdy grzech każdego człowieka. Tylko ktoś, kto wierzy, jest wdzięczny Bogu za wybawienie, może pewnie nieraz z wielkim trudem przyjąć takie wezwanie: miłuj tego, który jest Twoim krzywdzicielem, który jest zły wobec Ciebie, który jest niewdzięczny, który czyha na Ciebie. Miłuj. Są sytuacje takie, że należy się sprzeciwić wobec zła, ale bez przemocy. Bo jeżeli z jednej strony słyszymy pouczenie Jezusa: nadstaw drugi policzek, to zarazem czytamy w Ewangelii, że kiedy Jezusa uderzono w policzek przed sądem z nadgorliwości sługi, to Jezus nie nadstawił drugiego policzka, ale zwrócił uwagę temu człowiekowi. Jeżeli źle powiedziałem, to udowodnij. Ale jeżeli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Ten, który jest krzywdzicielem, może nawrócić się, może zmienić swoje postępowanie, może naprawić swoją krzywdę. Raz z tego powodu, że dozna cierpliwości, przebaczenia ze strony krzywdzonego, albo też uświadomi sobie to zło, chociażby przez słowo upomnienia czy odwołanie się do jakichś zasad, którymi powinniśmy się kierować jako ludzie. To, o czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii, która jest skierowana do tych, którzy zawdzięczają życie i wybawienie od grzechów, które my popełniamy, to znak, który wyróżnia, ta zasada tej Ewangelii, jeżeli ją przyjmujemy, to wyróżnia wyznawców Chrystusa. Słyszymy bowiem dzisiaj: jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Niczym nie różni się chrześcijanin, który jest grzeczny wobec grzecznych i odpowiada złością na złość drugiego człowieka. Ale wyróżnia chrześcijanina to, że odpowiada troską, miłością wobec krzywdziciela, nadstawiając policzek albo mówiąc za przykładem Jezusa: jeżeli nic złego nie uczyniłem, to dlaczego mnie bijesz? Uczeń Jezusa Paweł z Tarsu napisze w liście do Rzymian: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli ulegniemy złu, jeżeli nienawiść tego, który nas krzywdzi, osiądzie w naszym sercu, to jest dopiero prawdziwe zwycięstwo zła. Bo przechodzimy na tą stronę, bo stajemy się kolejnymi szerzycielami zła, krzywdy, przemocy i grzechu. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Moi drodzy, sprawujemy Eucharystię, modlimy się i spotykamy w rocznicę tego pierwszego transportu, który przywiózł pierwszych więźniów tego obozu, kiedy to zło zaczęło się w tym miejscu i kiedy zaczęło się potęgować. Modlimy się za ofiary, o zbawienie, o siły dla żyjących. Ale też prosimy Boga za wszystkich, ażeby nie było przemocy, żeby dobro zwyciężało. I modlimy się za nas, którzy tu jesteśmy w tym kościele, tak bardzo wymownym miejscu, nieomal obok tego straszliwego miejsca. Modlimy się o to, abyśmy mieli siłę żyć według zbawienia, które zostało nam dane. I według tego nowego etosu. Nie Lameka, nie Mojżesza, ale Jezusa Chrystusa. Modlimy się też o przejrzenie na oczy przez tych, którzy wciąż krzywdzą i nie odpuszczają. Modlimy się o pokój, o pojednanie, o przebaczenie. Amen.